Nadszedł czas na przegląd najważniejszych, najciekawszych sportowych wydarzeń minionego tygodnia. A dziś w magazynie kolejne występy polskich drużyn w europejskich pucharach w grach zespołowych, spotkania 1/8 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski oraz przegląd wydarzeń ligowych, czyli to, co zdarzyło się na piłkarskich boiskach oraz siatkarskich i koszykarskich parkietach. Dzień dobry wszystkim miłośniczkom i miłośnikom sportu, mówi Piotr Zaborowicz. Program wydaje tradycyjnie Bartosz Rabenda. Dziś rozpoczniemy od żużla. Co prawda, wydawać by się mogło, że o tej dyscyplinie sportu zimą trudno cokolwiek mówić. Wszak w listopadzie jest tylko okres transferowy, w grudniu proces licencyjny i oczekiwanie na terminarz. I na tym teoretycznie powinno się skończyć. W tym roku jest zupełnie inaczej. Oprócz tych wyżej wymienionych rzeczy, niektóre są jeszcze w toku, było też o zmianach nazw rozgrywek ligowych, a teraz kolejna interesująca wiadomość. Po 5 latach przerwy rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza Europy wraca na legendarny Stadion Śląski w Chorzowie. Kocioł Czarownic w przyszłym roku będzie areną zmagań ostatniej finałowej rundy Tauron Sek. Poprzednio na tym legendarnym obiekcie zawody o tytuł najlepszego żużlowca Starego Kontynentu odbywały się w 2018 i 2019 roku. Te zawody zapisały się złotymi zgłoskami w historii Seku. Wystarczy wspomnieć, że w 2018 roku Leon Madsen we wspaniałym stylu, wygrywając wszystkie swoje wyścigi z kompletem punktów, odbierał w Chorzowie złoty medal i tytuł Mistrza Europy. Rok później losy medali rozstrzygały się w biegach dodatkowych. Najpierw walkę o brązowy medal stoczyli Kasper Woryna i ustępujący mistrz Leon Madsen. Rybniczanin prowadził przez 3 okrążenia, ale na ostatnim zdefektował mu motocykl. Kapitalną walkę o tytuł mistrza stoczyli Mikkel Mikkelsen i Grigori Łaguta. Mikkelsen na 3 okrążeniu efektownym atakiem wyprzedził Rosjanina i zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Europy. Już tylko to pokazuje, że zawody na Stadionie Śląskim w Chorzowie nie były zawodami nudnymi, a nie ma nic piękniejszego jak oglądać ciekawe zawody przy kilkudziesięciu tysiącach kibiców. Finałowa runda Tauron Sek 2024 zostanie rozegrana 21 września. Od poniedziałku można kupować bilety poprzez serwisy e-bilet.pl i oficjalną stronę zawodów speedwayeuro.com. Gospodarzy 3 pozostałych finałowych rund poznamy w styczniu. Wiadomo, że w przyszłorocznym cyklu Tauron Sek wystąpi czołowa piątka z minionego sezonu, a więc mistrz Mikkel Mikkelsen, wicemistrz Leon Madsen, mistrz Europy z 2017 roku Łotysz Andrzej Lebiediew i dwaj reprezentanci Polski, Janusz Kołodziej i Patryk Dudek. Pozostałych uczestników wyłonią rundy kwalifikacyjne, SEC Challenge oraz przydział stałych dzikich kart. O szczegółach w tym programie będę Was na bieżąco informować. A teraz sprawdźmy, jak sobie radziły polskie drużyny w europejskich pucharach w grach zespołowych. Na początek 4. kolejka siatkarskiej Ligi Mistrzyń. ŁKS-owi Comerskon Łódź punkty są bardzo potrzebne. Podopieczny Alessandro Kiepieniego w 4. kolejce Champions League podejmowały ukraiński Prostemuj Dniepr. Pierwsze piłki pokazały, że siatkarki z Ukrainy nie przyjechały do Łodzi w roli statystek. Nawiązały z ŁKS-em równorzędną walkę i do stanu po 15 gra była bardzo wyrównana. Potem Łodzianki zdobyły 4 punkty w jednym ustawieniu i wydawało się, że tego seta spokojnie zapiszą na swoje konto. Wystarczyło jednak kilka szkolnych błędów i Ukrainki doprowadziły do remisu po 19. Końcówka pełna nerwów. W niej górą ŁKS. 25-23. Mistrzynie Polski próbowały pójść za ciosem od początku drugiego seta, ale na chęciach się skończyło. Ukrainki nie dały się zdominować. Ba, w pewnym momencie same osiągnęły wyraźną przewagę. Przy rezultacie 20-14 było pewne, że ŁKS-owi będzie ciężko odrobić tak dużą stratę. I rzeczywiście, Łodziankom nie udało się odrobić strat i wygrać tego seta. Górą ekipa z Ukrainy. 25-22. Set trzeci znów pełen emocji. W środkowej jego części inicjatywę przejęły siatkarki z Ukrainy. Prowadziły już 24-21 i miały 3 piłki setowe. Łodzianki za każdym razem obroniły się. W grze na przewagi górą doświadczenie Wiewiór, które triumfowały 28-26. Porażka w trzeciej partii na Ukrainkach nie zrobiła żadnego wrażenia. Przyjezdne od początku czwartego seta były stroną dominującą. Świetnie prezentowały się w ataku i bloku. To zaowocowało triumf w czwartym secie 25-23 i o tym, kto wygra to spotkanie, zdecydował tiebreak. Piątego seta fatalnie rozpoczął ŁKS. Seria błędów i wynik 2-5. Kiepini szybko poprosił o przerwę. Timeout podziałał. Wiewióry opanowały sytuację, doprowadziły do remisu, a następnie same wyszły na prowadzenie. Jeszcze przed zmianą stron. Przy wyniku 8-7 Łodzianki dołożyły 3 kolejne punkty i ich przewaga urosła do 4 oczek. Tej zaliczki bardziej doświadczone Wiewióry już nie wypuściły. Wygrały piątego seta 15-10, całe spotkanie 3-2. Wicemistrz Polski PGR Sice Rzeszów podejmował belgijski Asterix Beberen. Nie tak dawno Niedawno w Belgii podopieczne Stefana Antygi triumfowały 3-0. Początek spotkania na Podprymiu wskazywał na to, że Rysicom tym razem nie będzie aż tak łatwo. Przewagę miały siatkarki z Belgii. Momentami wynosiła ona 4-5 punktów. W końcówce Belgijki miały szansę na wygranie premierowego seta. Sztuka ta im się nie udała. Od stanu 23-21 rzeszowianki wygrały 4 kolejne akcje i całego seta 25-23. W drugim secie wyrównana gra trwała tylko do remisu po 9. Potem rzeszowianki wyraźnie odskoczyły i pewnie triumfowały w tym secie 25-16. Set trzeci zaczął się źle dla polskiego zespołu. Pierwsze 4 akcje na korzyść Asterixa. Trener Antiga szybko wykorzystał 2 przerwy na żądanie i ratował się zmianami. W połowie seta rzeszowianki doprowadziły do remisu po 13. Później objęły 3-punktowe prowadzenie i chyba zbyt szybko uwierzyły, że mecz jest już wygrany. Bardzo waleczne siatkarki z Belgii doprowadziły do remisu, a w końcówce same przyjęły inicjatywę i zwyciężyły w tej partii 25-23. Wygrana w tym secie kosztowała Belgijki dużo sił. Chyba zbyt dużo, bo w czwartym secie były tylko tłem dla Rysic. Wicemistrzynie Polski triumfowały w czwartej partii 25-18 w całym spotkaniu 3-1. Brązowe medalistki Tauron Ligi, Grodu Budowlani Łódź podejmowały słoweński Calhit Kaman. Początek meczu był niespodziewany. Lepiej prezentowały się siatkarki ze Słowenii, które od początku pierwszego seta uzyskały przewagę. Budowlanym kompletnie gra się nie kleiła. Rywalki prowadziły już 17-9 i wszystko wskazywało na to, że tę partię zakończą zwycięsko. Przy zagrywkach Weroniki Sobiczewskiej Budowlane zdobyły 7 punktów z rzędu i odrobiły wszystkie straty. W nerwowej końcówce to polski zespół okazał się lepszy i wygrał 25-22. 2 pozostałe sety praktycznie bez historii. Wygrane do 17 i całe spotkanie 3-0. W 1/8 finału Pucharu Konfederacji doszło do polskiego pojedynku pomiędzy grupą Azotychemikiem Police i BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała. Pierwszy mecz rozegrano przed tygodniem w szczecińskiej Netto Arenie. Policzanki pewnie triumfowały w 3 setach. Bielszczanki, żeby awansować do ćwierćfinału, musiały rewanż wygrać w 3 setach i triumfować w złotym secie. W pierwszej partii Bielszczanki mocną zagrywką odrzuciły Chemika od siatki. W ekipie z Polis było sporo niedokładności, a Bielszczankom wychodziło niemal wszystko. Triumfowały w pierwszej partii 25-16. W kolejnych setach dominowały jednak Chemiczki. Triumfowały do 20, 18 i 22 w całym spotkaniu 3-1 i awansowały do czołowej ósemki Pucharu Konfederacji. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych doszło do pojedynków polsko-węgierskich. Sympatycy Szczypiorniaka mogą być połowicznie zadowoleni. Sporą niespodziankę sprawiła Orlen Wisła Płock, która we własnej hali pokonała Telekom Veszprem 37-30, prowadząc do przerwy 17-11. Wygrana na wciarzy, w pełni zasłużona. Od pierwszych minut byli oni zespołem zdecydowanie lepszym. Świetnie grali w obronie i mieli bardzo wysoki procent skuteczności w ofensywie. Rozczarowała natomiast Industria Kielce. Klubowi wicemistrzowie Europy przegrali na wyjeździe z Molpik Szeged 25-26. W Lidze Mistrzów Koszykarzy po kolejne zwycięstwo sięgnął King Szczecin. Mistrzowie Polski pokonali we własnej hali Redenzin Ludwigsburg 80-60. Można więc powiedzieć, że z grami zespołowymi w wykonaniu polskich drużyn na europejskiej arenie nie jest aż tak źle. Pozostaje trzymać kciuki, aby było jeszcze lepiej, bo niewątpliwie na lepsze wyniki polskiej drużyny zdecydowanie stać. Niektóre drużyny występujące w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie miały bardzo pracowity tydzień. Oprócz spotkań ligowych rozegrały mecze 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Obrońca trofeum warszawska Legia grała w Kielcach z Koroną. To legioniści jako pierwsi groźnie zaatakowali. W 7 minucie Jürgen Eritim podał do Tomasa Pekharta, ten popędził w pole karne i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Korony Konradem Forencem, ale przegrał ten pojedynek. 10 minut później Suzuki Arena eksplodowała radością. Piłkę na środku boiska przejął Ronald Deakonu, uderzył z dystansu, piłkę wypluł przed siebie bramkarz Legii Kacper Tobiasz, ale wobec dobitki Adriana Dalmau był bezradny. Po stracie bramki Legia ruszyła do odrabiania strat. Podopiecznym Kostruniewicza długo brakowało jednak skuteczności i szczęścia. To uśmiechnęło się do legionistów na 3 minuty przed przerwą. Pole karne dośrodkował Marcin Rosołek, a niepilnowany Pekhart tym razem okazał się lepszy od bramkarza Korony Forenca. W drugiej części oba zespoły miały kilka groźnych sytuacji, ale zarówno Konrad Forenc, jak i Kacper Tobiasz bronili bardzo dobrze i po 90 minutach był remis 1-1. Potrzebna była więc dogrywka. W niej oba zespoły nie forsowały tempa. Gdy wydawało się, że o tym, kto awansuje do 1/4 finału, zdecyduje seria rzutów karnych, w ostatniej minucie dogrywki akcja Korony. Piłkę przyjął Dawid Błanik, popędził parę metrów, zacentrował w pole karne, a tam niepilnowany Martin Remakl zmusił Tobiasza do kapitulacji. Euforia w sektorach zajmowanych przez kibiców Korony. Rozpacz kilkudziesięciu sympatyków Legii. Sensacja w Kielcach. Korona wygrała z Legią 2-1 i po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Legia odpada i nie obroni zdobytego kilka miesięcy temu trofeum. Rywal Legii z finału poprzedniej edycji Raków Częstochowa podejmował Krakowie. Przewagę nieznaczną mieli częstochowianie, ale nie potrafili pokonać bramkarza Krakowi Lukasa Hrosso. Sztuka ta udała im się dopiero na początku dogrywki, gdy Milan Rundić popisał się efektownym uderzeniem. Kilka minut później Ante Cernac mógł zamknąć to spotkanie, ale tym razem bramkarz Krakowi w tej rywalizacji był lepszy. Podopieczni Jacka Zielińskiego też mieli swoje szanse, ale świetnie w bramce Rakowa prezentował się Wladan Kowacewicz. Raków wygrał 1-0 i awansował do czołowej ósemki. Ostatnie tygodnie dla występującej w Fortuna pierwszej lidze krakowskiej Wisły nie są najlepsze. Po przegranej w lokalnych derbach z Brukbetem Termaliką Nieciecza do dymisji podał się dotychczasowy szkoleniowiec Radosław Sobolewski. Jego miejsce zajął tymczasowy coach Mariusz Job. To zamieszanie nie przeszkodziło jednak Białej Gwieździe pokonać w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski Rzeszowską Stal. Krakowianie wygrali 4-1. W piątek rozlosowano pary ćwierćfinałowe. W ćwierćfinałach zmierzą się Lech Poznań z Pogonią Szczecin, Piast Gliwice z Rakowem Częstochowa, Wisła Kraków z Widzewem Łódź i Jagiellonia Białystok z Koroną Kielce. Ćwierćfinały są zaplanowane na 27 i 29 lutego. Spotkania półfinałowe na 2 i 4 kwietnia. We wszystkich spotkaniach o awansie zdecyduje jeden mecz. Finał tradycyjnie odbędzie się 2 maja w Warszawie na PGE Narodowym. Przegląd wydarzeń z aren ligowych rozpoczynamy od dużej porcji informacji siatkarskich. Na początku tygodnia rozegrano 2 ostatnie spotkania 9. kolejki Tauron Ligi, czyli żeńskiej ekstraklasy. W Bielsku Białej wicelider rozgrywek BKS Bostik ZGO podejmował moją Radomkę Radom. Podopieczne Bartomija Piekarczyka były faworytkami tego spotkania, ale już jego początek pokazał, że ekipie ze Śląska wcale nie będzie łatwo. Przez większą część pierwszego seta toczyła się wyrównana gra. Przy remisie po 19 radomianki zdobyły 6 punktów z rzędu, bielszczanki ani jednego, co zaowocowało wygraną przez Radomkę w pierwszym secie 25-19. Set drugi to falująca gra ze strony obu drużyn. Od remisu po 7 na prowadzenie minimalne wyszły bielszczanki. Potem przy remisie po 10, 5 punktów z rzędu w jednym ustawieniu zdobyły radomianki. Gdy wydawało się, że ekipa z Mazowsza przejmie kontrolę nad drugim setem, bielszczanki doprowadziły do remisu po 17, ale w końcówce ostatnie słowo znów należało do ekipy z Mazowsza. Monika Gałkowska i jej koleżanki prowadzenia nie dały sobie odebrać i wygrały 25-21. Przyjezdne postanowiły pójść za ciosem od początku seta trzeciego. Mocna zagrywka, dobry atak i szczelny blok. Wszystkie te elementy poskutkowały tym, że ekipa z Radomia osiągnęła wyraźną przewagę. Przy wyniku 24-20 przyjezdne miały 4 piłki meczowe na zakończenie spotkania. Nie wykorzystały żadnej z nich. Bielszczanki obroniły każdy z tych meczboli i doprowadziły do gry na przewagi. I to ekipa miejscowa była w tej wojnie nerwów lepsza. BKS Bostik wygrał 27-25. Miejscowe od mocnego uderzenia rozpoczęły seta numer 4. Wyszły na 4-punktowe prowadzenie. Początek tej partii ustawił jej dalszy przebieg. Radomianki grały bardzo dzielnie, ale strat poniesionych na początku seta nie dało się odrobić. Tę partię BKS Bostik wygrał 25-17 i doprowadził do remisu 2-2. Tiebreak również pełen emocji. Na początku minimalnie prowadziło Bielsko, potem do głosu doszła Radomka. Przy zmianie stron minimalnie prowadziły miejscowe. Wystarczyło jednak kilka błędów i Radom doprowadził do remisu po 10. W końcówce więcej zimnej krwi i spokoju zachowały siatkarki z Bielska Białej, które wygrały tiebreak 17-15, całe spotkanie 3-2. Można powiedzieć, że BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w tym spotkaniu wrócił z dalekiej podróży. Tytuł MVP, czyli najlepszej zawodniczki spotkania, trafił do zawodniczki BKS Bostik, Pauliny Damaskę. W Bielsku ogromna radość, a w Radomiu, no cóż, jak mawia stare siatkarskie pożykadło, kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. 9. kolejkę Tauron Ligi zamknął mecz 2 ostatnich zespołów tabeli, Metalka z Pałacu Bydgoszcz z Itatorus Stalą Mielec. Przed tą kolejką oba zespoły miały tyle samo punktów, ale zespół z Bydgoszczy dzięki lepszemu stosunkowi setów był na 11. tej pozycji. Waga tego spotkania była więc ogromna. Lepiej w mecz weszły siatkarki z Mielca, które mocną zagrywką odrzuciły bydgoszczanki od siatki. Weronika Gierszowska co rusz wbijała popularne gwoździe. Wspierały ją Izabela Bałucka w ataku, a na zagrywce Emilia Mucha. Pozostałe zawodniczki z Mielca w pierwszej partii też dokładały cenne punkty. Bydgoszczanki długo nie potrafiły złapać właściwego rytmu. W połowie seta było już jasne, że tę partię mielczanki zapiszą na swoje konto, a przy zagrywkach Emilii Muchy bydgoszczanki miały problemy z przyjęciem. To wszystko przełożyło się na to, że pierwszego seta i Itatolus Stal Mielec wygrała pewnie 25-15. Drugi set był wyrównany tylko do stanu po 3. Wówczas przy zagrywce Joanny Sikorskiej bydgoszczanki zdobyły 7 punktów w jednym ustawieniu i systematycznie powiększały przewagę. Mielczanki dopiero w końcówce zerwały się do odrabiania strat, ale finisz ekipy z Podkarpacia był mocno spóźniony. Drugiego seta bydgoszczanki wygrały 25-23. Set trzeci na początku wyrównany. W środkowej fazie dzięki skutecznym zagrywkom Wiktorii Makarewicz i dobrej grze w ataku Poli Nowakowskiej i Dominiki Witowskiej bydgoszczanki odjechały. Mielczanki starały się nawiązać walkę, ale popełniały z minuty na minutę coraz więcej bardzo prostych błędów. Tę partię bydgoszczanki wygrały 25-19. Set czwarty bez historii. Rozpoczęło się od 5-0 dla miejscowych i potem set ułożył się już, można powiedzieć, jak po sznureczku. Nowakowska, Witowska, Faluszkiewicz i jej imienniczka Makarewicz robiły praktycznie co chciały. Bielczanki w ogóle nie przypominały tej drużyny, która tak efektownie wygrała premierowego seta. Czwartą partię Metalka z Pałac Bydgoszcz wygrał bardzo pewnie 25-13 i całe spotkanie 3-1, odnosząc drugie zwycięstwo w tym sezonie Tauron Ligi. Nagrodę MVP otrzymała przyjmująca bydgoskiego zespołu Pola Nowakowska.
My się spodziewałyśmy, że to będzie ciężki mecz. Widać było to w pierwszym secie, ale cieszę się, że z tego wyszłyśmy i wygrałyśmy za 3 punkty, a nagroda cieszy bardzo.
No właśnie, co się stało w tym pierwszym secie? To wy zagrałyście poniżej swoich możliwości, czy to Mielec zagrał w jakichś elementach po prostu lepiej?
Wydaje mi się, że Mielec dużo bronił, ale to my oddawałyśmy im bezpośrednie punkty. Tak nie powinno być.
W drugim secie miałyście wyraźną przewagę, ale w końcówce troszeczkę zespół z Mielca was podgonił. Co było tego powodem?
Szczerze mówiąc, to tak teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale może brak naszego skupienia i niewykorzystanych sytuacji.
Dwa kolejne sety to już taka dominacja z waszej strony, chociaż zespół z Mielca jeszcze gonił. Chciałem zapytać o tego czwartego seta. Spodziewałaś się, że tak uciekniecie rywalką?
Nie, sądziłam, że ten set będzie akurat najtrudniejszy. Dobrze się stało i mogłyśmy spokojną głową sobie tego seta rozegrać.
Wygrana z Tarnowem, wygrana z Mielcem. Można powiedzieć chyba, że najgorsze macie za sobą, no bo to ciężko się gra, jeżeli przegrywa się 6 meczów na początku sezonu.
Mecze na początku sezonu były z czołówką tabeli, więc też nie oczekujmy, że będziemy wygrywać z takimi zespołami. Możemy im urywać punkty, ale one są nastawione na zwycięstwo, a my na walkę, chociaż fajnie by było wygrać oczywiście z takimi zespołami z wyższej półki.
W 11. kolejce najciekawiej zapowiadało się spotkanie BKS-u Bostik ZG Obielsko-Biała z grupą Azoty Chemikiem Police. To w odstępie 2 tygodni trzecia konfrontacja tych zespołów. O rozegranej w ubiegłym tygodniu pucharowej konfrontacji kilka minut temu już mówiłem. Faworytem ligowego starcia były siatkarki z Polic, ale bielszczanki zapowiadały walkę o pełną pulę. Pierwszy set pełen emocji. Przez większą jego część żaden zespół nie potrafił uzyskać wyraźniejszej przewagi. Dopiero przystanie po 20, skuteczna gra chemika i dwa błędy po stronie bielszczanek sprawiły, że to ekipa z Polic mogła się cieszyć z wygranej w pierwszym secie 25-23. Na początku drugiego seta bielszczanki uzyskały minimalną przewagę. Od stanu po 8 chemiczki zdobyły kilka punktów w jednym ustawieniu. Bielszczanki walczyły bardzo dzielnie, ale skuteczność nadal była po stronie ekipy z Polic. Monika Fytusiu, Natalia Mędrzyk i koleżanki popełniały przede wszystkim mniej błędów. To wszystko zaowocowało wygraną przez chemika w drugim secie do 17. Trzeci set rozpoczął się od 3-punktowych akcji na korzyść Bielska. Chemiczki szybko zniwelowały straty. Kluczowa była środkowa część tej partii, w której ekipa z Pomorza Zachodniego zdobyła 5 punktów z rzędu. To ustawiło dalszą część tego seta. Zespół z Polic wygrał go 25-19 i całe spotkanie 3-0. Jednym słowem, mecz na szczycie rozczarował. Wydawało się, że po wygranych z ekipami z Tarnowa i Mielca, Metalka z Pałac Bydgoszcz najgorsze w tej części sezonu ma już ze sobą. Mecz w Kaliszu wydawał się być kolejną okazją na pokazanie, że bydgoszczanki, mimo tego, że kiepsko zaczęły sezon, nie będą kopciuszkiem rozdającym punkty. Mecz w Kaliszu podopieczne Jakuba Tęczy zaczęły jednak źle. Energia MKS mocną zakrywką odrzuciła bydgoszczanki od siatki. W pewnym momencie przewaga miejscowych wynosiła nawet 8 punktów. Bydgoszczanki w końcówce ruszyły do odrabiania strat, ale pościg był spóźniony. Premierową partię kaliszanki wygrały do 20. Miejscowe od mocnego uderzenia rozpoczęły drugą partię. Mocna zagrywka i dobry blok spowodowały, że bydgoszczanki niewiele mogły zrobić. W końcówce scenariusz podobny jak w pierwszej partii. Pałac goni, odrabia, doprowadza do remisu po 23. Ale dwa ostatnie słowa w tym secie należą do gospodyń, które wygrały tę partię 25-23. Set trzeci bez historii. Pewne wygrane kaliszanek do 16 i w całym spotkaniu 3-0. W pozostałych meczach grupa Azoty Akademia Tarnów przegrała z moją Radomką Radą 2-3, Grot Budowlani Łódź pokonali Wolej Wrocław 3-1 i Tatolus Stal Mielec uległa PGE Rysicom Rzeszów 0-3, podobnie jak Unii Opole w 3 setach okazało się gorsze od Łódzkiego Klubu Sportowego. Liderem rozgrywek jest grupa Azoty Chemik Police. Tabelę zamyka Beniaminek z Mielca. Bardzo pracowity tydzień miała Plus Liga. W tygodniu rozegrano bowiem aż 2 kolejki. W 10. kolejce kolejne zwycięstwo na swoje konto zapisali siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni Marcelo Mendesza w 3 setach pokonali Trefla Gdańsk. Po zwycięstwa sięgnęły też m.in. Asse Korysowia Rzeszów, Projekt Warszawa i Śląsk Manów Suwałki. Zwraca uwagę wygrana Bogdanki Luk Lublin w Kędzierzynie z grupą Azoty Zaksą 3-2. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli też Czarni z Radomia, którzy pokonali w Częstochowie miejscowy Hermapol 3-2. W 11. kolejce najciekawiej zapowiadał się mecz Trefla Gdańsk z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Oba zespoły przez tą kolejką byli sąsiadami w tabeli. Trefl był 5, a Zaksa 6. Mecz cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Jeszcze w piątek Trefl informował na swoich social mediach, że sprzedano ponad 7,5 tysiąca biletów. I rzeczywiście, publiczność licznie wstawiła się w niedzielę w Ergo Arenie. Wszyscy spodziewali się wielkiego widowiska. Niestety, spotkanie rozczarowało. Gdańszczanie wygrali pewnie w 3 setach. Dwukrotnie do 20 i 21. Pozostałe mecze w większości kończyły się zwycięstwami. W 3 setach Indykpol AZS Olsztyn wygrał w Lubinie z KGHM Kuprum, PGE Kielka z Krebełchatów w Katowicach z GKS-em, a Aluron CMC Warta Zawiercie w Suwałkach ze Ślepskiem Malą. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel, który w tej kolejce dopiero rozegra swoje spotkanie z Projektem Warszawa. Przegląd wydarzeń z 12. kolejki koszykarskiej Orlen Basket Ligi rozpoczynamy od wizyty we Wrocławku, gdzie niepokonany dotąd Anvil podejmował PGE Spójnie Stargard. Stargardzianie nie wygrali od 3 spotkań. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem. Po celnych rzutach Wiktora Sandersa i Jakuba Garbacza wrocławianie prowadzili 7-0. Z biegiem czasu ekipa z Pomorza Zachodniego zaczęła przyjmować inicjatywę. Celne rzuty Stefana Brauna, Karola Gruszeckiego i Devona Danielsa pozwoliły przyjezdnym wyrównać, a następnie objąć prowadzenie. Na Anvilu nie zrobiło to wrażenia. Podopieczni Przemysława Wrasunkiewicza z trudem zdobywali jednak punkty. Gospodarzom kompletnie nie siedziały rzuty zza łuku. Do końca pierwszej kwarty toczyła się wyrównana gra. Pierwsza ćwiartka zakończyła się remisem po 18. W drugiej kwarcie oba zespoły nie zwalniały tempa. W Anvilu ciężar zdobywania punktów na siebie wzięli Luke Petrasek i Kalif Young. Kompletnie niewidoczny był Wiktor Sanders. W ekipie ze Stargardu prym wiedli Brown, Daniels i Gruszecki. Dopiero pod koniec tej części gry Anvil wyraźnie odskoczył dzięki rzutom Petraska, Younga oraz Kamila Łączyńskiego. I po pierwszej połowie Rottweilery prowadziły 44-34. Gdy na początku trzeciej kwarty Petrasek wykorzystał dwa rzuty wolne, przewaga Anvilu wzrosła do 12 punktów i wydawało się, że wrocławianie spotkanie mają pod kontrolą. Wtedy jednak przebudziła się Spójnia, a Anvil przestał trafiać. Szybko to przełożyło się na wynik. Stargardzianie doprowadzili do remisu po 50. Chwilę potem po dwóch rzutach wolnych Kruszeckiego sami wyszli na prowadzenie. Anvil odpowiedział trójką Petraska. Po 30 minutach było 58-54 dla Anvilu. Na początku czwartej kwarty znów zryw Spójni. Podopieczni Sebastiana Machowskiego nie pozwalali wrocławianom na odskoczenie. Na 5 minut przed końcem przyjezdni objęli jednopunktowe prowadzenie, ale wtedy przypomniał o sobie Wiktor Sanders. Ostatnie minuty należały do niego. Szczególnie dwa celne rzuty za 3 na minutę przed końcem złamały Spójnie. Rzuty Sandersa dały wrocławianom przewagę, której już Rottweilery nie wypuściły. Anvil Wrocławek pokonał PGE Spójnie Stargard 78-69. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy, któż by inny? Wiktor Sanders, 22 punkty. 19 dołożył Luke Petrasek. Zebrał 10 piłek, czyli na swoje konto zapisał double-double. W ekipie gości najlepszy był Stefan Brown, który zdobył 17 punktów. 10 dołożył Devon Daniels. W Szczecinie doszło do ciekawego spotkania. King podejmował Arget BM Stal Ostrów. Ostrowianie przyjechali do stolicy Pomorza Zachodniego z serią 6 spotkań bez porażki. W pierwszych minutach Ostrowianie wykorzystali 7 swoich akcji. Szczecinianie nie trafili żadnego rzutu. Z upływem czasu przewaga Ostrowian rosła jeszcze bardziej. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem Ostrowian aż 30-12. Druga kwarta rozpoczęła się od serii Szczecinian 20-1 i podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego wyszli na prowadzenie. Radość sympatyków w Netto Arenie nie trwała zbyt długo. Świetne zawody w barwach stali rozgrywał Aigard Skele. Jego celne rzuty co chwilę uciszały rozentuzjazmowanych fanów Kinga. Po pierwszej połowie 42-40 dla Stalówki. Szczecinianie od początku trzeciej kwarty wrzucili wyższy bieg. Udało im się objąć nawet 6-punktowe prowadzenie, ale gdy turbo doładowanie wrzucili Skele, a także Michał Chyliński, szala prowadzenia znów przeszła na stronę Ostrowian. Przed ostatnią ćwiartką Stalówka prowadziła 12 punktami. Gdy na początku ostatniej kwarty trójkę trafił David Brambley, przewaga gości wzrosła do 15 punktów i choć Szczecinianie walczyli ambitnie, nie udało im się losów meczów odwrócić. King Szczecin, Arget BM Stal Ostrów 81-85. Najwięcej punktów dla gości zdobył Aigard Skele 23. W ekipie gospodarzy najlepszy był Jack Carbertson, który zdobył 15 punktów. Najlepszy atak kontra najlepsza obrona. Tak reklamowano spotkanie Trefla Sopot z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Publiczność zgromadzona w legendarnej hali Stulecia obejrzała dobre, ciekawe spotkanie. Trefl był faworytem, ale pierwsze punkty zdobywali koszykarze z Dąbrowy Górniczej. Dopiero na 3 minuty przed końcem pierwszej kwarty Sopocianie wyszli na prowadzenie dzięki celnym rzutom Jarosława Zyskowskiego i Andiego Van Lee. Po pierwszej kwarcie 26-24 dla Trefla. Sopocianie drugą kwartę wyraźnie kontrolowali i po pierwszej połowie prowadzili wyraźnie, bo 53-44. W trzeciej kwarcie przebudzenie ekipy z Dąbrowy. Sopocianie mieli problem ze zdobywaniem punktów. Gdy na parkiecie pojawili się Van Lee i Zyskowski, żółto-czarni odskakiwali. Czwarta kwarta bardzo wyrównana. W końcówce MKS doprowadził do remisu i choć Sopocianie mieli jeszcze na 2 sekundy przed końcem piłkę meczową, nie wykorzystali jej i po regulaminowych 4 kwartach był remis po 91. W dogrywce fenomenalnie zagrali podopieczni Żena Tabaka. Trefl Sopot pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 110-102. Najlepszymi zawodnikami gospodarzy byli Van Lee 28 i Zyskowski 27 punktów. Trefl Sopot wygrał 7 kolejne spotkanie z rzędu. MKS przegrał 6 pod rząd. W pozostałych meczach Arriva Polskie Cukier Toruń rozgromił Tauron GTK Gliwice 104-83. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Polskim Cukrem Startem Lublin 77-81. Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia uległa Muszyniance do Melo Sokołowi Łańcut 115-118, a Legia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 82-98. W tabeli z kompletem punktów prowadzi niepokonany Anwil Wrocławek. W dolnej części tabeli ogromny ścisk. Po porażce z Sokołem na ostatnie miejsce wróciła Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia. W spotkaniu na szczycie PKO Bank Polski pierwszej Ligi Koszykarzy Enea Bramczyk Astoria Bydgoszcz pokonała SKS Full Impex Starogard Gdański 73-60. I jeszcze rezultaty 18. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w której sypnęło niespodziankami. Jagiellonia Białystok pokonała Rakowa Częstochowa 4-2, Lech Poznań przegrał z Piastem Gliwice 0-1, Śląsk Wrocław zremisował z Koroną Kielce 0-0, Łódzki Klub Sportowy zremisował z Warszawską Legią 1-1, Ruch Chorzów zremisował z KGHM Zagłębia Lubin 2-2, Pogoń Szczecin z Wartą Poznań 3-3, Krakowia ze Stalą Mielec 2-2, a Górnik Zabrze z Radomiakiem Radą 1-1. W tabeli prowadzi Śląsk Wrocław, który już tylko o punkt wyprzedza Jagiellonię. Na 3. miejscu Lech, na 4. Raków, a na 5. Legia. W strefie spadkowej Beniaminkowie. Na 16. Ruch, na 17. Puszcza, na 18. LKS. I to wszystko w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia. Za uwagę dziękuję wydający program Bartosz Rabenda i mówiący te słowa Piotr Zaborowicz. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Do usłyszenia.